A już za chwilę przesłuchanie w RMF FM. Naszym gościem będzie minister obrony narodowej Bogdan Klich. Nie przestawiano czujników metanowych. Metan nie tylko się zapalił, ale także eksplodował. To dotychczasowe ustalenia specjalistów powizji lokalnej w kopalni Wujek Ruch Śląsk. W obwodzie kaliningradzkim nie będzie rakiet Iskander, oświadczył po zakończeniu szczytu G20 prezydent Rosji. Tam było za dużo ludzi. To opinia górnika, który wielokrotnie był w zagrożonym rejonie kopalni Wujek Ruch Śląsk. Jego zdaniem w pobliżu niebezpiecznej ściany źle prowadzono także niektóre prace górnicze. Według dotychczasowych ustaleń specjalistów powizji lokalnej nie przestawiano tam czujników metanowych. Metan nie tylko się zapalił, ale także eksplodował. Katastrofa w kopalni pochłonęła już 18 ofiar. Wczoraj w Siemianowicach zmarł kolejny górnik. Kilkudziesięciu jest w szpitalach. W obwodzie kaliningradzkim na granicy z Polską nie będzie rakiet Iskander, oświadczył po zakończeniu szczytu G20 prezydent Dmitrij Miedwiediew. Rosyjski przywódca przypomniał, że instalacja Iskanderów miała być odpowiedzią na rozmieszczenie elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach. Miedwiediew zaznaczył, że wycofanie się z pomysłu tarczy otwiera możliwości dla nowej obrony przeciwrakietowej, która obejmie wszystkie kraje. A dziś przed południem sąd zdecyduje, czy zastosuje tymczasowy areszt celebrytki Weroniki MP i prezesa wydawnictw naukowo-technicznych. Oboje usłyszeli już zarzuty korupcyjne.
Prokurator ogłosił Weronice MP zarzut powoływania się na wpływy stanowiącej własność Skarbu Państwa, spółce wydawnictwa naukowo-techniczne, jak również w Ministerstwie Skarbu Państwa i podjęcia się pośrednictwa w korzystnym przeprowadzeniu prywatyzacji dla określonych osób.
Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Mateusz Martyniuk. Już za 2 lata pracodawcy będą mieli obowiązek wypełniania i wysyłania rocznych rozliczeń PIT swoich pracowników. Tak zdecydowali wczoraj posłowie. Pracodawca będzie musiał obliczyć podatek pracowników, wypełnić deklaracje i wysłać je do Urzędu Skarbowego. Kto zyskuje na takim rozwiązaniu?
To zyskują ci, którzy mają tak naprawdę największe kłopoty, mimo że mają najłatwiejsze zeznania. To jest właśnie, to są ci podatnicy, którzy mają tylko jedno źródło dochodu, są zatrudnieni w jednym zakładzie pracy i tak naprawdę te wszystkie informacje, które są potrzebne do wyliczenia tego zeznania, pracodawcy po prostu mają na co dzień.
Mówił wiceminister finansów Marek Grabowski. Na zegarze dokładnie 9:02. Czas na przesłuchanie w RMF FM. Agnieszka Burzyńska i jej gość, witam.
Gość tym razem w Krakowie, minister Bogdan Klich w studiu na Kopcu Kościuszki. Dzień dobry z Warszawy.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
Tarcza Obamy może być dla Polski atrakcyjniejsza niż tarcza Busha. Tak można streścić wczorajszą pańską wypowiedź. Czy to oznacza, że będzie jednak amerykańska baza w Redzikowie?
Jeśli pomysł amerykański zostałby zrealizowany, to z wojskowego punktu widzenia dla Polski lepsze to rozwiązanie.
Czy ta amerykańska nowa propozycja to kilka ruchomych wyrzutni SM-3 i stała baza, no, na przykład w Redzikowie?
Co do lokalizacji bazy, nie sposób się w tej chwili ostatecznie wypowiedzieć, gdzie byłyby zlokalizowane.
Ale baza miałaby być.
SM-3 natomiast z deklaracji zarówno prezydenta Busha, jak i ministra obrony Roberta Gatesa wynika, że SM-3 od roku 2015 powinno w Polsce się pojawić. Gdyby się pojawiło, zaznaczam, gdyby się pojawiło, to
no
wtedy
właśnie, czy to jest poważna propozycja, czy mglista obietnica?
To wtedy rzeczywiście
obietnica?
Byłaby to lepsza broń antyrakietowa, ponieważ jest bronią przeciwko rakietom krótkiego i średniego zasięgu, a te są groźniejsze dla Polski.
Czy to jest poważna propozycja, czy mglista obietnica według pana?
Ona jest obwarowana 2 znakami zapytania. Po pierwsze, musi zostać przedstawiona na piśmie, a po drugie, musi mieć gwarancję realizacji.
Ale jakie to miałyby być gwarancje, bo skoro umowa nie jest skuteczna, podpisana umowa nie jest skuteczna, nie jest gwarancją.
No właśnie, i dlatego o nich mówię. To znaczy, musiały być zawarte w naszych ustaleniach z Amerykanami takie gwarancje, które by dawały nam pewność, że tym razem umowa zostanie zrealizowana.
A mamy pomysł, jakie to by mogły być gwarancje?
Na ten temat rozmowy się toczą.
Gdzie jest raport na temat starcia polskich żołnierzy z talibami w Afganistanie, podczas którego zginął kapitan Daniel Ambroziński?
Pani redaktor, kilka opinii zamówiłem, jak pani, państwo pamiętają, sprzed miesiąca i jeden został mi przedłożony. Jest to opinia Departamentu Kontroli, mówiąca o stronie organizacyjnej, ale też chcę powiedzieć z całą mocą. Nasi żołnierze w Afganistanie wykonują nieprawdopodobną robotę, a dowódca, pan pułkownik Andrzejczak, jest jednym z najlepszych dowódców naszej armii, więc bez względu
dobrze, ale
na to, co
wynika
będzie w tych raportach, to włos im z głowy nie spadnie.
Ale co wynika z tego raportu? Popełniono jakieś błędy przy organizacji?
To nie jest raport jawny.
A kiedy będzie jawny?
To nie jest raport jawny, powtarzam.
Ale pytam się tylko, czy popełniono jakieś błędy, czy były jakieś błędy, czy ktoś poniesie za to odpowiedzialność.
Pani redaktor, ta informacja, która została mi przedstawiona przez Departament Kontroli, mówi o kwestii organizacyjnej, a nie o operacyjnej. W związku z tym kwestie operacyjne nie zostały jeszcze ocenione.
I jak zostaną ocenione kwestie operacyjne, to wtedy...
Jak zostaną ocenione kwestie operacyjne, to jestem przekonany prawie w 100%, że będą ocenione pozytywnie.
A kiedy zostaną ocenione?
Po zakończeniu obecnej zmiany w Afganistanie.
W Afganistanie jest wojna, zgadza się?
W Afganistanie jest misja stabilizacyjna, w której uczestniczą polscy żołnierze oraz żołnierze innych sił narodowych NATO i która łączy się z działaniami typu wojennego, tak.
Wojsko powinno być wysyłane na misje wojenne tylko za zgodą Sejmu, tak mówił generał Koziej, sygnalizował to również marszałek Sejmu. Powinno tak być czy nie?
Znaczy przede wszystkim musi być utrzymany obecny standard, to znaczy, że żołnierze jadą na misje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mają taką wolę, kiedy na to się godzą, kiedy sami chcą. Prawda?
Ale ja pytam o udział Sejmu.
Nikt do tego nie musi zmuszać, nie może zmuszać. Natomiast jeżeli chodzi o aprobatę Sejmu, to ta propozycja jest do rozważenia.
To znaczy, że jeżeli ktoś się zgłosi, to powinna zostać rozważona według pana?
Dokładnie to znaczy, pani redaktor.
Czyli Sejm jednak powinien wyrażać zgodę na to.
Ja mówię tylko i wyłącznie, że taka propozycja może być rozważona, a nie mówię o tym, że powinna być wprowadzona do polskiego porządku prawnego.
Zostajemy jeszcze w Afganistanie. Z tych dwóch ekspertyz na temat naszej misji w Afganistanie, które pan zamówił, wynika, iż powinniśmy w Afganistanie zostać czy się wycofać?
Jedna ekspertyza wojskowa, druga ekspertyza polityczna. Z częścią sugestii w nich zawartych się zgadzam, z częścią się nie zgadzam. Pracujemy w tej chwili nad projektem strategii dalszej obecności w Afganistanie. Obecności,
czyli nie pada tam żadna data wycofania naszych wojsk?
Proszę skończyć. Obecności, która by prowadziła do większej skuteczności naszych działań, zgodnie z tym, czego chcą zresztą wszyscy sojusznicy, żeby cała misja w Afganistanie była skuteczniejsza.
Czyli nie ma mowy o wycofaniu naszych wojsk, czy też ograniczeniu naszej prowincji?
Elementem, pani redaktor, takiej strategii, jeśli ona ma być poważna, a musi być, jeśli ma być dalekosiężna, a musi być, jest także strategia wyjścia. To znaczy, jakie warunki, odpowiedź na pytanie, jakie warunki winny być spełnione, aby można było przygotować się do opuszczenia Afganistanu. Ja osobiście nie mam wątpliwości co do tego, że są to trzy warunki. To znaczy, sprawność administracji lokalnej, po drugie...
Z tym
różnie, dlatego że w niektórych dystryktach, jak na przykład w dystrykcie Karabach czy w dystrykcie Giro lepiej, ale w innych dystryktach, jak na przykład w dystrykcie Andar, gorzej, prawda? Ta sytuacja zmienia się dosłownie z miesiąca na miesiąc.
Po drugie, zdolność
sił bezpieczeństwa, czyli wojska oraz policji do zapewnienia mieszkańcom odpowiedniego bezpieczeństwa i pożytku publicznego, czyli dokładnie te same trzy kryteria, co w Iraku. Administracja, wojsko oraz policja afgańskie, które są zdolne do przejęcia odpowiedzialności od strony polskiej.
Czyli to oznacza, że jeszcze długo, długo, długo tam powinniśmy pozostać.
To oznacza tylko i wyłącznie to, co powiedziałem.
Wzięcie odpowiedzialności za prowincję to było nieporozumienie. Chciano uzyskać efekt polityczny, wysoko wznieść polską flagę, ale nie dokonano analizy naszych możliwości.
Ktoś, kto tak mówi, dyskwalifikuje się i kompromituje jako strateg, ponieważ w owym czasie, kiedy ta sprawa była rozważana, a dokładnie na przełomie roku 2007 i 2008, nie było nikogo. Nie było nikogo. Ani no wewnątrz resortu obrony narodowej, ani poza nim, który kwestionowałby taki pomysł. I oczywiście, że ta koncepcja niosła za sobą trudności. Ale wszyscy zgodziliśmy się co do tego, że jest uzasadniona, dlatego że rozproszenie polskich sił po pięciu prowincjach, w tym w prowincji Ghazni, w prowincji Paktika, w prowincji Paktia, było czymś kompletnie poronionym. A dlatego też koncentracja tych sił na jednym obszarze, w prowincji Ghazni, była czymś w pełni uzasadnionym.
To ja jeszcze może powiem, że mówi to generał Skrzypczak w bardzo ostrym wywiadzie dla dzisiejszej Rzeczpospolitej, w którym oskarża pana i pański ministerialny dwór o naciski, błędne decyzje, kierowanie się układami towarzyskimi przy obsadzie stanowisk, ale mówi też o misji w Afganistanie i mówi tak, to minister Klich powinien ponieść odpowiedzialność za to, że podjął decyzję, która jest szaleństwem, bo generał mówi, że on ostrzegał, że tam powinno być co najmniej 6 tysięcy żołnierzy i wtedy moglibyśmy dać radę.
No, generał coraz częściej ostatnio myli się z prawdą, a ten jego dzisiejszy wywiad przeczytawszy traktuje jak bajkę o żelaznym wilku. To znaczy jest tam mnóstwo bredni.
Czyli nie boi się pan buntu w armii, kolejnych spektakularnych odejść?
Pani redaktor, mamy w armii 142 generałów i 140 spośród nich to generałowie, którzy doskonale rozumieją swoje miejsce i rolę w demokratycznych siłach zbrojnych, którzy znakomicie pełnią swoją funkcję. Znam osobiście znaczną większość spośród nich. Miałem okazję z nimi współpracować w różnych okolicznościach w ciągu ostatnich 2 lat. Ogromnie ich cenię i to, że jest problem z jednym frustratem, nie oznacza, że jest to problem z całą generalicją.
Nie żałuje pan porzucenia Europarlamentu na rzecz ministrowania?
I tak, i nie, bo oczywiście zarobki w Europarlamencie znacznie wyższe, 4-krotnie wyższe od pensji ministerialnej, a odpowiedzialność znacznie mniejsza. Ale powiedzmy sobie szczerze, odpowiadać rzeczywiście za reformę polskich sił zbrojnych w tak ważnym czasie, jak w tej chwili, to jest duże wyzwanie, duża odpowiedzialność, ale też duża satysfakcja. Wojsko Polskie za 2,5 roku, za 3 lata nie będzie już tym samym wojskiem, które pamiętamy sprzed lat.
A lubi być pan chłopcem do bicia, bo z jednej strony krytykują pana wojsko, a z drugiej gorzkich słów nie oszczędza premier. Pamiętamy wypowiedź Donalda Tuska o irytacji związanej z działalnością pańskiego resortu.
Z premierem jestem w stałym kontakcie, w stałym dialogu. Przekonujemy siebie nawzajem i jak w każdej trudnej pracy zdarzają się też słowa trudne.
Czyli to jest szorstka przyjaźń w tej chwili.
To jest dobra współpraca przede wszystkim, pani redaktor, i to jest najważniejsze.
I nie ma pan ochoty sam odejść z rządu.
Rezygnacja z funkcji ministra jakiegokolwiek resortu jest oczywiście w rękach każdego z nas, ponieważ jesteśmy ludźmi wolnymi, ale zadanie, które się przyjął do wykonania, winno być wykonane. Taka przynajmniej jest moja galicyjska, krakowska filozofia.
I dziękuję bardzo naszym gościom, minister obrony narodowej Bogdan Kich.